Parouzyjny tom 5. Wykład 3. Pośrednik pojednania jednorodzony. Kim on jest? Logos, jeden z bogów. Jednorodzony Boga Jahwe. Świadectwo Biblii. Który był bogaty. Pierwej niż Abraham był, Jam jest. Pierwszy i ostatni. Jahwe mnie miał na początku. Logos stał się ciałem. Nie był wcielony. Poniżył samego siebie. Dla nas stał się ubogim, będąc bogatym. W tym świadectwie nie ma obłudy. Postępowanie naszego Pana nie było zwodnicze. Święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników. Jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup. 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 5 i 6. Proporcjonalnie do tego, jak cenimy dzieło pojednania, naszego pojednania z Bogiem, oraz ofiarę za grzech, przez którą jest dokonane, będziemy również oceniać tego, którego niebiański Ojciec wystawił, aby był ubłaganiem za grzechy nasze, naszym odnowicielem i dawcą życia. Dlatego więc, rozważając pytanie, kim jest ta wielka istota, którą Bóg Jahwe tak wielce wywyższył, i która, przez boską łaskę, jest naszym odkupicielem i zbawicielem, musimy na samym początku zdać sobie sprawę z naszej niewiedzy w tym przedmiocie i z nieumiejętności dojścia do jakichkolwiek wniosków bez wskazówek boskiego słowa. Po drugie, rozpoczynając nasze rozważania, musimy mieć na pamięci świadectwo apostoła o wielkości tego pośrednika i o należnej mu czci. Apostoł mówi: Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało. W innym miejscu czytamy, aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Filipensów rozdział 2 wersety 9 i 10, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 23. Studiując uważnie Pismo Święte, by dowiedzieć się, co mówi ono i czego nie mówi o naszym Panu Jezusie, stwierdzamy, że jego świadectwo jest bardzo wyraźne, harmonijne i zadowalające. Najpierw wymienimy w kilku punktach to, co uważamy za nauki Pisma Świętego, a czego dowody przedstawimy nieco później. Po pierwsze, nasz Odkupiciel był istotą duchową, zanim stał się ciałem i zamieszkał między ludźmi. Po drugie, w tym czasie, podobnie jak i później, był uważany za Boga, mocarza. Jako najważniejszy z aniołów i następny po Ojcu nazywany był archaniołem, najważniejszym aniołem, czyli posłanicem, którego imię, Michał, oznacza, ktoś jak Bóg, czyli przedstawiciel Boga. Po trzecie, jako najwyższy pośród stworzenia Jahwe był również pierwszym, bezpośrednim stworzeniem Boga, jednorodzonym, a potem, jako przedstawiciel Jahwe, używając mocy Jahwe i w jego imieniu, stworzył wszystkie rzeczy, aniołów, księstwa i moce, jak również stworzenia ziemskie. Po czwarte, stanie się ciałem, aby być naszym odkupicielem, nie było przymusem, lecz dobrowolną decyzją, następstwem jego zupełnej zgodności z Ojcem, radosnym współuczestnictwem w wypełnianiu każdego szczegółu boskiej woli, którą nauczył się szanować i miłować jako sedno sprawiedliwości, mądrości i miłości. Po piąte, uniżenie się do ludzkiego stanu nie miało być trwałe. Cel uniżenia został osiągnięty w momencie, gdy nasz Pan oddał siebie, istotę ludzką, jako nasz okup, równoważną cenę. Dlatego więc nie zmartwychwstał w ciele, lecz jak pisze apostoł, umartwiony był ciałem, ale ożywiony duchem. 1 Piotra rozdział 3 werset 18. Po 6. Zmartwychwstanie nie tylko przywróciło go do duchowej natury, ale obdarzyło go jeszcze większą czcią, i jako ojcowską nagrodę za jego wierność dało mu uczestnictwo w boskiej naturze, najwyższej z duchowych natur, w nieśmiertelności. Przypis autora, tom 1, rozdział 10, koniec przypisu autora. Po 7. Właśnie tę wspaniałą istotę, tak wielce wywyższoną i uwielbioną przez Jahwe, z radością czcimy, wielbimy i służymy jej, jako będącej w jedności z niebiańskim Ojcem, naszym słowem, czynem, zamiarem i duchem. Biblijne świadectwo o Synu Bożym. Zastanówmy się nad biblijnymi dowodami, potwierdzającymi powyższe punkty. Zaczniemy od 1 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Nasz Pan w swojej przedludzkiej egzystencji jest tu nazwany słowem, greckie logos. Na początku był logos. O wyrazie tym dr Alexander Clark pisze, termin ten nie powinien być tłumaczony, podobnie jak imiona Jezus i Chrystus. Każde z imion Zbawiciela świata opisywało którąś spośród wspaniałych cech jego charakteru, natury czy dzieła. Podobnie i określenie logos, oznaczające słowo, słowo mówione, mowę, wymowę, doktrynę, rozsądek lub zdolność rozumowania, znajduje w nim wspaniałe zastosowanie. Ewangelista w swoim liście jeszcze raz używa tego samego tytułu w odniesieniu do naszego Pana, nazywając go słowem żywota, czyli logosem żywota. 1 Jana rozdział 1 werset 1. Tytuł, Słowo Boże, Logos Boży, bardzo dobrze opisuje ważne dzieło czy też urząd naszego Mistrza jeszcze zanim przyszedł na świat. Logos był bezpośrednim wyrażeniem stworzenia niebiańskiego Ojca, zaś wszystkie następujące po nim wyrażenia boskiej mądrości, mocy i dobroci zostały dokonane przez Logosa. Uważa się, iż w dawnych czasach niektórzy królowie zwracali się do swoich poddanych przez pośrednika. Król siedział za parawanem, zaś jego słowo, czyli pośrednik, stał przed parawanem i wypowiadał głośno do ludu to, co niewidziany przez lud król do niego szeptał. Mówca taki był nazywany królewskim logosem. Bez względu na to, czy opisane podanie jest prawdziwe, dobrze ilustruje ono użycie słowa logos w związku z przedludzką egzystencją naszego Pana i Mistrza, oraz jego wspaniały urząd, reprezentowanie Ojca, o którym Pismo Święte mówi tutaj, a także w innych miejscach. Zauważmy, że natchniony apostoł pisze, na początku był logos, a on logos był u Boga, a Bogiem był on logos. Jest to literalne tłumaczenie greckiego oryginału, co może potwierdzić każdy, niezależnie od tego, czy zna Grekę, czy nie. Grecki przedimek ho poprzedza pierwsze słowo Bóg w tym wersecie, a nie ma go przed drugim słowem Bóg. W ten sposób celowo zostało uczynione rozróżnienie między Bogiem Ojcem, a Bogiem Synem, bez tego przedimka czytelnik nie otrzymałby pełnego wyjaśnienia. W następnym wersecie przed słowem Bóg również znajduje się przedimek, a cały fragment wygląda wobec tego następująco. Na początku było słowo, a ono słowo było u, hotheos, Boga, a, theos, Bogiem było ono słowo. To było na początku u, hotheos, Boga, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 1. O jakim początku mówi ten werset? Na pewno nie chodzi tu o początek istnienia Jahwe, Boga, Ojca, ponieważ jest on od wieku aż na wieki, i nigdy nie miał początku, Psalm 41 werset 14, Psalm 90 werset 2, Psalm 106 werset 48. Dzieło Jahwe miało jednak swój początek i o tym właśnie wspomina omawiany werset, o początku stworzenia. W ten sposób rozumiana myśl sugeruje, iż nasz Pan Jezus w swojej przedludzkiej egzystencji jako Logos był u Ojca już na samym początku stworzenia. Jest to potwierdzeniem natchnionego stwierdzenia, że sam Logos był początkiem stworzenia Bożego. O tym właśnie mówi apostoł, który zapewnia nas, że nasz Pan jest nie tylko głową ciała, to jest Kościoła i pierworodnym z umarłych, ale także początkiem wszelkiego stworzenia, aby we wszystkim był pierwszy. Oto słowa apostoła, który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych. Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. A On jest przed wszystkimi, i wszystko w Nim stoi. Kolosensów rozdział 1 wersety od 15 do 18. Spójrzmy też na słowo proroctwa o jednorodzonym, proroctwa nie tylko zapowiadającego Jego przyszłe wywyższenie jako Króla wszystkich ziemskich królów, ale także opisującego Go już jako pierworodnego Jahwe. Ja Go też za pierworodnego wystawię, i za wyższego nad królami ziemi, Psalm 89 werset 28. Zauważmy także, iż nasz Pan, mówiąc o swoim pochodzeniu, określa siebie jako świadka onego wiernego i prawdziwego, początek stworzenia Bożego. Objawienie rozdział 3 werset 14. Z tą myślą o pierwszeństwie naszego Pana od samego początku jako pierworodnego wszystkich rzeczy stworzonych, a także z faktem, iż był On Logosem, czyli wyrażeniem niebiańskiego Ojca w odniesieniu do wszelkich spraw, zgadza się także następne zdanie zapisu Ewangelisty, wszystkie rzeczy przez Nie się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 3. Jakże wspaniała jest ta myśl, opisująca majestat jednorodzonego Syna Bożego, Logosa. Biorąc pod uwagę ową pierwotną wspaniałość i pierwszeństwo, znacznie lepiej umiemy ocenić wagę słów apostoła, dla nas stał się ubogim, będąc bogatym, abyśmy my ubóstwem Jego ubogaceni byli. 2 Koryntów rozdział 8 werset 9. Dostrzegamy teraz całe bogactwo Jego chwały i czci, które On sam wspomniał w modlitwie, mówiąc, uwielbij mnie Ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miał u Ciebie, pierwej niżeli świat był. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 5. Chociaż wszystko, co wiąże się z boskim planem odkupienia jest wspaniałe i zdumiewające, gdy chodzi o okazanie boskiej miłości, miłosierdzia, współczucia dla upadłych ludzi, to jednocześnie, z tego punktu widzenia, wszystko jest logiczne i zgodne z boskim charakterem i słowem. Ci, którzy utrzymują, że nasz Pan nigdy nie istniał, dopóki nie narodził się dziecięciem w Betlejem, w niewielkim jedynie stopniu pojmują boski plan pomocy człowiekowi, nie umieją użyć wielu spośród wersetów, które zacytowaliśmy powyżej, a także innych fragmentów, mówiących o chwale naszego Pana, gdy był jeszcze z Ojcem przed stworzeniem świata, i o Jego wielkim poniżeniu, gdy przyjął pokornie naturę mało mniejszą od aniołów, rezygnując zarazem z natury wyższej od wszystkich aniołów. Poglądy zgodne z Biblią czynią nas wolnymi od wszystkich nielogicznych i błędnych teorii stworzonych przez ludzi, na skutek których, próbując uczcić Syna, prześcignęli i samo Słowo Boże, ujmując tym samym czci słowu Pana i apostołów, według którego jest On Synem, czyli potomkiem Boga, a ojciec jest większy niż syn. Fałszywy pogląd wprowadził miliony swoich zwolenników w rozmaite trudności nie do pokonania. Tylko prawda jest logiczna. To prawda jedynie co w spełnianiu tęsknot ponad wszystko słynie. Powyższe myśli, mówiące, iż nasz Pan Jezus był początkiem stworzenia Bożego, a co za tym idzie, istniał na długo przed tym, jak przyszedł na świat jako człowiek, by stać się naszym Odkupicielem, znajdują doskonałe potwierdzenie w wielu wersetach Pisma Świętego, których przykładem może być fragment pierwszego listu świętego Jana, rozdział 4, werset 9. Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń. Widzimy wyraźnie, że nasz Pan był Synem Bożym zanim przyszedł na świat, oraz że, jako Syn Boży, otrzymał pewną misję do spełnienia na ziemi. Nie możemy też przeoczyć faktu, że w tym wersecie, podobnie jak w wielu innych miejscach, Logos nazwany jest jednorodzonym Synem Boga. Wynika z tego wniosek, iż sam Logos był jedynym bezpośrednim stworzeniem, czy też jedyną istotą bezpośrednio zrodzoną przez niebiańskiego Ojca, podczas gdy wszyscy inni synowie Boży, aniołowie, a także ludzie, zostali stworzeni za pośrednictwem Logosa. Stąd też odpowiednie i prawdziwe jest stwierdzenie, że Pan jest jednorodzonym Synem Bożym. Spójrzmy na inny obraz, boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 17. Tutaj znowu powierzenie misji, posłanie na świat, sugeruje przedludzką egzystencję naszego Pana. To stwierdzenie w odniesieniu do Logosa w pełni zgadza się z historią, przekazaną nam przez Ewangelistę, który mówi, na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. I dalej, a to Logos ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy, Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 10 i 14. Słowa samego Pana, mówiące o Jego wcześniejszej egzystencji, są nie do obalenia. Nigdy nie uznał Józefa za swojego ojca, ani też ziemskiego życia za początek swojego istnienia. Wręcz przeciwnie, zauważmy, iż nasz Pan cały czas nazywa Jahwe swoim ojcem. Przypomnijmy sobie Jego słowa, a mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie, bluźnisz, żem rzekł, jestem Synem Bożym? Ewangelia Jana rozdział 10 werset 35. Do Marii, swojej ziemskiej matki, zwraca się słowami, Izaliście nie wiedzieli, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, ja być muszę? Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 49. Uczniom Pan powiedział, bom zstąpił z nieba, jam ci jest chleb on żywy, którym z nieba zstąpił. Ewangelia Jana rozdział 6 wersety 38 i 51. W jego czasach wielu w to nie wierzyło, i wielu nadal nie wierzy, ale fakt ten nie umniejsza prawdziwości tych słów. Niektórzy usłyszawszy te słowa pytali, jak to możliwe? Niektórzy z uczniów, słysząc pańskie słowa, mówili, twardać to jest mowa, któż jej słuchać może. Ale wiedząc Jezus sam w sobie, iż o tem szemrali uczniowie Jego, rzekł im, toż was obraża? Cóż, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego, gdzie był pierwej? Od tego czasu wiele uczniów Jego odeszło nazad, a więcej z Nim nie chodzili. Z powodu tej wypowiedzi o niebiańskim pochodzeniu i przedludzkiej egzystencji, Ewangelia Jana rozdział 6 wersety od 60 do 66. Posłuchajmy jeszcze, jak głosi tę samą prawdę przed faryzeuszami. Wiem, skądem przyszedł i dokąd idę, jam z wysokości, jam zaś nie jest z tego świata, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, a nim sam od siebie przyszedł, ale mnie on posłał. Jeślibym rzekł, że go nie znam, byłbym, podobnym wam, kłamcą. Żydzi zapytali wtedy, i zaś ty jest większy nad ojca naszego Abrahama, który umarł? Jezus odrzekł, Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój, i oglądał i radował się. Abraham widział dzień Chrystusa oczami wiary, wierzył w boską obietnicę, mówiącą o Mesjaszu. Mógł widzieć jego dzień ofiary, pokazany w ofiarowaniu swego jedynego syna Izaaka, ale we wszystkich wydarzeniach dostrzegał nadchodzący dzień chwały Mesjasza, tysiąclecie i jego błogosławieństwa spływające na wszystkie rodzaje ziemi przez to obiecane nasienie. Nic dziwnego, że taka przyszłość napełniała go radością. Oczami wiary oglądał niebiańskie miasto, Nowe Jeruzalem, uwielbiony Kościół, klasę Kościoła i w podobny sposób poznawał niebiańską krainę, świat błogosławiony przez to królestwo. Żydów rozdział 11 wersety 10 i 16, rozdział 12 werset 22, rozdział 13 werset 14. Tedy rzekli Żydowie do Niego, Jezusa, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział? Abraham nie żył już od 2000 lat. Rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadamy wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 14, 23 i od 42 do 58. Nie można mieć żadnych wątpliwości co do znaczenia tych słów. Nasz Pan oświadcza, że istniał wcześniej niż Abraham. Pismo Święte nigdzie nie sugeruje, że istnienie jednorodzonego zostało kiedykolwiek przerwane od momentu swojego początku, początku stworzenia Bożego, aż do chwili przerwania go na 3 dni na Kalwarii, po których to dniach został podniesiony z umarłych, aby już nigdy więcej nie umrzeć, gdyż śmierć już nad nim nie panowała. Rzymian rozdział 6 werset 9. Jego narodzenie się jako istoty ludzkiej, mało mniejszej od aniołów, celem złożenia ofiary za grzech człowieka, nie wymagało śmierci duchowej natury, jaką posiadał przed przyjściem na świat jako dziecko, lecz jedynie przeniesienia jego życia z natury wyższej, czyli duchowej, do niższej, ludzkiej. Stąd słowa naszego Pana, pierwej niż Abraham był, jam jest, oznaczają, że podczas tej przemiany nie było żadnej przerwy w jego istnieniu. Z całą pewnością jest to również utożsamienie Jezusa, Syna Bożego w ciele, z Logosem, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Oczywiście świadectwo naszego Pana nie zostało przyjęte przez wielu spośród tych, którzy go słuchali, a także przez wielu w czasach późniejszych. Może się wydawać, że istnieje jakieś przewrotne nastawienie, prowadzące ludzkość do odrzucenia prostych, jasnych stwierdzeń Słowa Pańskiego i uważania naszego Pana za grzesznego członka upadłego rodzaju, lub też za jego własnego ojca. Jedynie cisi są gotowi z cichością przyjąć słowo wszczepione, które może zbawić duszę. Izajasza rozdział 61 werset 1, Jakuba rozdział 1 werset 21, i tylko do takich skierowane zostało świadectwo Słowa Bożego. Niektórzy z ludzi słuchających naszego Mistrza odrzucili jego świadectwo i podnieśli przeciwko niemu kamienie, podobnie i dzisiaj, część spośród tych, którzy słyszą prawdę i ją odrzucają, gotowa byłaby ukamienować, w przenośni, w wszystkich przyjmujących i uczących słów Mistrza w całej ich prostocie. Teraz, jak i w tamtych czasach, powodem jest to, że nie znają ani Ojca, ani Syna, tak, jak powinni ich znać, tak, jak oni siebie objawiają. Nadal aktualne pozostają słowa naszego Pana: nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić? Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 27. Świat go nie poznał, jego chwalebnego początku, ani wielkiego uniżenia się z jego strony, kiedy uzmysłowimy sobie, jak wiele czasu upłynęło między początkiem stworzenia w osobie naszego Pana, a chwilą, gdy stał się ciałem i jeżeli pamiętamy również, że przez cały ten czas był on z Ojcem, uciechą jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas, to nie możemy się dziwić, że Syn znał Ojca takim, jakim nie znali go uczniowie, ani świat, takim, jakiego my uczymy się poznawać przez jego słowo objawienia i przez odsłonięcie jego wspaniałego planu wieków. Posłuchajmy, jak jeszcze raz mówi: Ojcze Sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, alem ja Cię poznał. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 25. Klucz do tej wspaniałej znajomości niebiańskich rzeczy został nam dany w słowach: kto z ziemi jest, ziemski jest, i ziemskie rzeczy mówi, ten, który z nieba przyszedł, nade wszystkie jest. A co widział i słyszał, to świadczy. Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 31 i 32. Trudno się więc dziwić, że jego przeciwnicy pytali: skądże temu ta mądrość? Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 54. Właśnie ta znajomość niebiańskich rzeczy oraz jego bliska i długa zażyłość z Ojcem, która zrodziła absolutną wiarę w ojcowskie obietnice, pozwoliły mu jako doskonałemu człowiekowi zwyciężyć świat, ciało i szatana, i przedstawić ofiarę przyjemną za nasze grzechy. Wiele lat wcześniej prorok pisał o tym: znajomością swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój, bo nieprawości ich on sam poniesie. Izajasza rozdział 53 werset 11. Obecnie tylko ci, którzy chodzą wiarą w świetle Bożego Słowa, mogą poznać Ojca i Syna, a także w jasny i właściwy sposób docenić wielkie dzieło pojednania, jakiego Ojciec i Syn wspólnie dokonują dla ludzkości. Niebawem jednak, po wybraniu Kościoła, po połączeniu w chwale oblubienicy, małżonki barankowej, i jej Pana, po nadejściu Królestwa, znajomość Pana napełni całą ziemię, zaś moc Ojca, która, przez Logosa, stworzyła wszystkie rzeczy, zostanie zastosowana przez Niego jako Zbawiciela w dziele przywracania do pierwotnego stanu i udoskonalania tych, którzy otrzymawszy przywilej poznania Go, poddadzą się Jego sprawiedliwym wymaganiom. W ten sposób moc naszego Pana, jako przedstawiciela Jahwe w procesie stwarzania, zostanie w pełni okazana w Jego mocy jako przedstawiciela Jahwe, naprawiającego i błogosławiącego świat. Tak wypełnią się prorocze słowa psalmisty: rozrodzi się płód Twój z żywota jako rosa, świeżość, żywotność, na świtaniu, psalm 110 werset 3. Zwróćmy uwagę na słowa naszego Pana, skierowane do Nikodema, który pragnął dowiedzieć się czegoś o rzeczach niebiańskich, ale znajomość ta nie była mu dana, gdyż nie uwierzył jeszcze w rzeczy ziemskie. Nasz Pan, wyjaśniając mu znajomość rzeczy niebiańskich, mówi: nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Przypis autora: słowa, które jest w niebie, zostały dopisane, nie ma ich w starych rękopisach. Koniec przypisu autora. Dalej nasz Pan wyjaśnia Nikodemowi, co Bóg przygotował dla świata, aby ludzie nie zginęli, lecz mieli wieczne życie. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 13 i 16. Logosa, początek stworzenia Bożego, Izajasz nazywa dziwnym, radnym, Bogiem mocnym i tak dalej. Izajasza rozdział 9 werset 6. Opisuje go także Salomon, mówi o nim jako o mądrości, ale wszystkie szczegóły są zgodne z wypowiedzią Ewangelisty Jana. Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 1 i 18. Pan, przypis tłumacza, Jahwe, koniec przypisu tłumacza, mnie miał przy początku drogi swej, przed sprawami swemi, przed wszystkimi czasy. Przed wieki jestem zrządzona, przed początkiem, pierwej niż była, uformowana, ziemia, gdy jeszcze nie było przepaści, mórz, spłodzona jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami. Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzona jest. Jeszcze był nie uczynił ziemi, i równin, ani początku prochu okręgu ziemskiego. Gdy gotował niebiosa, tamem była, gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami, gdy utwierdzał obłoki w górze, i umacniał źródła przepaści, gdy zakładał morzu granice jego, i wodom, aby nie przestępowały rozkazania jego, gdy rozmierzał grunty ziemi, tedym była u niego jako wychowaniec. I byłam uciechą jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas. Przypowieści Salomonowe rozdział 8 wersety od 22 do 30. Zauważyliśmy tutaj, że Logos był nie tylko początkiem stworzenia Bożego, pierworodnym, a także jego jednorodzonym synem, a całe dzieło stwarzania zostało dokonane przez niego, co więcej. Znajdujemy piękne potwierdzenie tego wszystkiego w słowach samego Pana, nie bój się. Jam jest On pierwszy i ostatni, i żyjący, a byłem umarły, a oto jest żywy na wieki wieków, oraz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarł i ożył, objawienie rozdział 1 werset 17, rozdział 2 werset 8. Tylko jako jedyne bezpośrednie stworzenie Boże, przez które zostało stworzone wszystko inne, nasz Pan może być pierwszym i ostatnim boskiego stworzenia. Każdy inny pogląd jest wobec tego błędny i sprzeczny ze wszystkimi powyższymi wersetami. Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 14. Powszechną myśl dotyczącą objawienia się naszego Pana w ciele wyraża się najczęściej określeniem wcielenie, inkarnacja. Uważamy ten pospolity pogląd za całkowicie błędny i niezgodny z Pismem Świętym. Według teorii inkarnacji ciało naszego Pana, narodzone z Marii, było jedynie odzieniem, okryciem ciała duchowego. Dalsze rozumowanie prowadzi do wniosku, że podczas swojego życia na ziemi nasz Pan był nadal istotą duchową, dokładnie taką, jak przedtem. Jedyną różnicę stanowił fakt, że używał ciała narodzonego z Marii, znanego pod imieniem człowieka Chrystusa Jezusa, ciała, które stanowiło zasłonę, medium w celu porozumiewania się z ludźmi w taki sam sposób, jak czynili to aniołowie, ukazując się w ludzkiej postaci Abrahamowi, Manuemu, Lotowi i innym. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 18 wersety 1 i 2, rozdział 19 werset 1, Sędziów rozdział 13 wersety od 9 do 11 i 16. W oparciu o to błędne założenie powstało wiele niejasnych i niebiblijnych poglądów, dotyczących różnych wydarzeń z życia i śmierci naszego Pana. Teoria ta mówi, na przykład, że nasz Pan w rzeczywistości się nie męczył, lecz jedynie udawał zmęczenie, jako istota duchowa nie mógł bowiem odczuwać zmęczenia. Idąc dalej, zgodnie z tym sposobem rozumowania musielibyśmy stwierdzić, że modlitwy naszego Pana również nie były prawdziwe, gdyż skoro był Bogiem, musiałby modlić się do samego siebie. Dlatego uważa się, że Pan modlił się jedynie pro forma, aby zrobić odpowiednie wrażenie na uczniach i otaczających go ludziach. Według tej samej teorii śmierć naszego Pana była jedynie pozorem śmierci, bo jeżeli Jezus był Bogiem Ojcem, trwającym od wieku aż na wieki, to nie mógł umrzeć. Stąd pozorna agonia i wołanie: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, a także sama śmierć były jedynie pro forma, aby wywrzeć wrażenie na umysłach tych, którzy to widzieli i słyszeli. Teoria ta prowadziłaby więc do logicznego wniosku, że nie było rzeczywistej śmierci za grzech człowieka, lecz jedynie pozór śmierci, spektakularne przedstawienie, dramatyczny pokaz, jak film w kinie, oszustwo w dobrym celu, aby w pozytywny sposób wpłynąć na współczucie i wrażliwość ludzkości. Wszystko to jest niedorzeczne i całkowicie przeciwne przedstawionej przez Słowo Boże prawdzie o tym przedmiocie. Biblia nie mówi, że nasz Pan przyjął pozór ciała ziemskiego jako okrycie ciała duchowego, jak wcześniej czynili aniołowie, lecz że nasz Pan rzeczywiście wyzbył się swej przedludzkiej egzystencji, lub też, jak oddaje to grecki tekst, wyniszczył samego siebie i rzeczywiście przyjął naszą naturę, czyli jak mówi zacytowany na wstępie tekst, Logos stał się ciałem. Nie było w tym żadnego oszustwa, udawania, nasz Pan nie udawał, że uniża samego siebie, zachowując nadal swą chwałę i moc, nie udawał, że dla nas stał się ubogim, jednocześnie przez cały czas będąc bogatym w duchową naturę, nie odział się jedynie w ubranie sługi. On rzeczywiście stał się człowiekiem, człowiekiem Chrystusem Jezusem, który dał samego siebie na okup za wszystkich. 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 5. Zobaczymy później, rozważając szczegóły okupowego aspektu jego dzieła, iż musiał stać się człowiekiem, ni więcej, ni mniej, tylko doskonałym człowiekiem, ponieważ to właśnie człowiek zgrzeszył i człowiek miał być odkupiony. Boskie prawo stanowiło, że ceną okupową za życie człowieka jest życie człowieka. Ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. 1 Koryntów rozdział 15 werset 21. Niech nikt jednak nie przypuszcza, jakobyśmy twierdzili, iż nasz Odkupiciel stał się takim człowiekiem jak my, pełnym odziedziczonych niedoskonałości i skaz. Wręcz przeciwnie, Słowo Boże mówi, że był święty, niewinny, odłączony od grzeszników. Żydów rozdział 7 wersety 26 i 28, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 35. Jego odłączenie od grzeszników stanowi dla wielu trudne do zrozumienia zagadnienie. Jakże mógł być człowiekiem, a jednocześnie pozostać wolny od dziedzicznych wad, będących udziałem całego rodzaju ludzkiego? Mamy nadzieję, że zrozumiemy dokładnie, jak to było możliwe i jak zostało dokonane w boskim planie. Najpierw musimy jednak dobrze zapamiętać, że człowiek niedoskonały, człowiek splamiony, pochodzący z rodu Adama, i w ten sposób nam podobny, nie mógł być naszym Odkupicielem. Na świecie było wielu grzesznych ludzi, Bóg nie musiał posyłać swojego Syna, aby stał się jednym z nich. Wielu z tych niedoskonałych ludzi pragnęło oddać swoje życie, aby spełnić wolę Ojca. Potwierdza to znakomicie 11 rozdział listu do Hebrajczyków, w którym jasno napisano, że w swojej wierności Panu gotowi byli oddać życie. Potrzeba było jednak nie tylko ofiary za grzech, lecz zarazem ofiary bez grzechu, która w ten sposób stanowiłaby zapłatę kary grzesznika. A ponieważ wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, nie masz sprawiedliwego ani jednego, dlatego brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani nie może dać Bogu okupu jego zań. Rzymian rozdział 3 wersety 10 i 32, psalm 49 werset 8. Pan dobrze wiedział, że żaden człowiek nie jest w stanie odkupić świata, więc polecił to dzieło temu, który może zbawić, może doskonale zbawić wszystkich, którzy przyjdą przezeń do Ojca. Psalm 89 werset 20, Izajasza rozdział 63 werset 1, rozdział 59 werset 16, Żydów rozdział 7 werset 25. W następnym rozdziale, o ile to możliwe, będziemy chcieli zrozumieć, w jaki sposób nasz Pan wszedł w posiadanie rasy ludzkiej, oraz stał się członkiem naszego rodu przez swą Matkę Marię, nie mając przy tym najmniejszego udziału w jego upadku, nie dziedzicząc plamy grzechu, nie podpadając pod przekleństwo śmierci. Gdyby bowiem w jakimkolwiek stopniu miał udział w życiu Adama, byłby także uczestnikiem wyroku śmierci wydanego na życie Adama, i w ten sposób sam znalazłby się pod wyrokiem śmierci. Będąc zaś niedoskonały i objęty wyrokiem śmierci, nie posiadałby prawa życia, które by mógł oddać na okup za człowieka w celu wykupienia ojca Adama i wszystkich jego potomków spod wyroku śmierci, wydanego przez boską sprawiedliwość. Proponujemy, aby rozważyć tę kwestię w następnym rozdziale. Mamy nadzieję, że udowodnimy w nim, iż nasz Pan w najmniejszym stopniu nie został zbrukany grzechem czy niedoskonałością poprzez swą Matkę.